Ja, o, szczęść Boże, kłonię się Państwu Wiesław Pil. I Państwo, ja wielokrotnie w zeszłych latach, poprzednich latach, a szczególnie wtedy, gdy tam 13, 14, 15, 16 rok, kiedy były początki kanału, wielokrotnie mówiłem o podobieństwie, o podobieństwach, które widzą, wprawdzie przesuniętych w czasie, ale jednak podobieństwach między Polakami i Chińczykami, czy między Chińczykami i Polakami. A ja jednym z tych wielu podobieństw jest niezapominanie o bandytach, którzy napadli na nasze kraje. Niezapominanie w Polsce o bandytach niemieckich i rosyjskich, i w Chinach niezapominanie o bandytach japońskich. 18 września 1931 roku nastąpiła inwazja Japonii na Chiny na pełną skalę, wywołując 14 lat trwającą wojnę i niezliczone chińskie ofiary. To był 31 rok, a u nas się dopiero zaczęło w 39. Cytuję artykuł z 17 września z Global Timesa i przepraszam oczywiście za to, że tego nie zrobiłem wcześniej, ale ten artykuł był jakby trochę schowany. Poza tym ja nie zawsze trafiam na to, co powinienem robić. Już nie mówiąc o tym, że wczoraj kiepsko się czułem. A dobrze, to tyle, jeśli chodzi o przepraszanie. Cytuję artykuł z 17 września z Global Times. Chińczycy pamiętają incydent z 18 września, kiedy rządząca w Japonii partia zmieniła wybory w antychińską okupację. Cytuję. Otrzeźwiające syreny, zadziwiające syreny przeciwlotnicze w wielu miastach chińskich, ale również i ciche hołdy składane przez zwykłych Japończyków na ulicach w całym kraju, ofiarom oczywiście, znaczy w nawiasie ofiarom tamtej wojny, emitowanie w ogólnokrajowej telewizji filmów dokumentalnych o procesach japońskich zbrodniarzy wojennych, niezliczone komunikaty, nigdy nie zapomni na platformach społecznościowych. Chiny są w pełnym biegu, ponieważ jest to dzień pamięci, refleksji. 90. rocznica incydentu z 18 września, która przypada w sobotę. Chociaż minęło 90 lat, cytuję dalej, tego pamiętnego dnia w 1931 roku, który oznaczył początek masowej inwazji, znaczy po prostu inwazji japońskich militarystów i zbrodniarzy japońskich w Chinach, w nadchodzących latach emocje, gniew i nienawiść wielu Chińczyków pozostają bardzo, bardzo świeże z powodu tego, co jest szeroko rozpowszechniane, postrzegane jako incydent, który odmienił narodowe upokorzenie. Nastroje te zostały dodatkowo podsycone przez niedawną prowokację i wrogość Japonii wobec Chin, w tym kwestionowanie zasadniczego stanowiska Chin w kwestii Tajwanu. Odzwierciedlone jest w chaotycznie prowadzonej kampanii wyborczej przywódców rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej LDP, która rozpoczęła w piątek prezentowanie kandydatów. I wydaje się, że oni konkurują ze sobą antychińską retoryką. Obserwatorzy twierdzą, że rosnące oburzenie, które będzie widoczne w sobotę i które, znaczy w 18, no było, bo dzisiaj mamy 20, i które od miesięcy narasta w Chinach w związku z niedawną prowokacją Japonii, powinno służyć jako surowe ostrzeżenie dla Tokio, że znajduje się na niebezpiecznej ścieżce, jeśli nadal będzie antagonizować znacznie potężniejsze Chiny niż wówczas w 1931 roku było to. W sobotę syreny przeciwlotnicze odbiły się szerokim echem w większości dużych miast w Chinach. Pchenjang, na przykład Pchenjang, Francinianing, w północno-wschodnich Chinach, gdzie doszło do tego incydentu, który spowodował wojnę. Syreny zabrzmiały dokładnie o 9:18, a ludzie, którzy i pojazdy przestały się poruszać, zachowały chwilę ciszy, aby złożyć hołd. Powiedziało kilku mieszkańców tegoż miasta Global Timesowi. W tym czasie moja krew zawsze zaczyna się gotować, a bohaterskie obrazy chińskich żołnierzy zabijających wrogów w obronie kraju pojawiają się w mojej głowie, powiedział w piątek dla Global Timesa mieszkaniec Shenyang o nazwisku Chui. Incydent z 18 września jest bardzo ważny dla każdego mieszkańca Shenyang, podobnie jak dla każdego Chińczyka. Podkreślając wagę tego dnia dla wielu Chińczyków o powszechnym sprzeciwie, Xi'an, stolica prowincji Shaanxi w południowo-zachodnich Chinach, gdzie odbywają się 14 krajowe igrzyska, zrezygnowała z planu zlikwidowania dźwięku i ostoczenia, zdecydowała się włączyć syrenę w sobotę. W telewizji krajowej ma również zostać ponownie wyemitowany dokument Asia Pacific War Crime Trials, nagrodzony na całym świecie serial o procesach japońskich zbrodniarzy wojennych po II wojnie światowej. A w chińskich mediach społecznościowych, dobrze, proszę Państwa, ja myślę, że to jest dosyć duży materiał, bo i waga, ranga tego dokumentu jest, tego artykułu jest ważna. A myślę, że na tym na razie zakończę prezentowanie tego artykułu, aczkolwiek chciałbym jeszcze kilka rzeczy powiedzieć. A Chińczycy mają problem podobnie jak i my mamy problem. Znaczy z okresem okupacji. Czy oni mają większy problem, nieporównanie większy problem niż my. A nie słyszałem, żeby jakakolwiek armia chińska walczyła gdzieś poza granicami z wrogiem, z Japonią. No ale to wynikało z tego, że Chiny były ogromne i wewnątrz Chin zarówno Kuomintang, jak i Chiang Kai-sheka, jak i komuniści walczyli wówczas z Japończykami. Tylko, że umówmy się, że no to nie było za bardzo produktywne. Podobnie zresztą niestety, jak nie bardzo produktywne była walka AK w Polsce, AK, NSZ-u, innych organizacji, dlatego że nie stracono niczego. Owszem, młodzi ludzie chętnie garnęli się do partyzantki, natomiast nie było broni. I ten ruch oporu niestety był słaby w stosunku do wroga. I tam trzeba wyraźnie powiedzieć, i zarówno tutaj, jak i zarówno w Polsce, jak i w Chinach, mieliśmy wtedy taką podobną sytuację. Znaczy, jeśli patrzy się trochę ahistorycznie, czyli ja obserwuję to teraz, obserwuję rzeczy, które miały miejsce, a wtedy w latach 30., 40., 40., tak. Początku 40. Otóż rzecz w tym, że zarówno polskie możliwości w walce z okupantem i niemieckim, a później rosyjskim, jak i chińskie możliwości w walce z okupantem japońskim były mizerne. No i nic się na to nie poradzi. Taki był. Obrazu dopełnia w Chinach walka z 30 lat, walka między Kuomintangiem a komunistami. walka fizyczna. A, wojna. Wojna. Między tymi dwoma frakcjami politycznymi. Wtedy, gdy już okupacja japońska miała miejsce na wschodzie. To oni jeszcze walczyli. Znaczy jeszcze. Oni po prostu walczyli ze sobą. W interiorze. Nazwijmy to w ten sposób. Przecież Wielki Marsz to nic innego. To są lata, kiedy już miała miejsce okupacja części Chin. Bo pamiętajcie Państwo, Japończycy nawet nie myśleli o tym, żeby zawładnąć całymi Chinami. Ich interesował tylko wschód i to tak naprawdę miasta przybrzeżne. A oni nie wchodzili do środka. Chiny były zbyt wielkie, zbyt dużo, żeby japońskie wojska mogły je łyknąć. A więc w tym czasie, kiedy miała miejsce, no i o tym niestety to się nie mówi. Podejrzewam, że w historiografii chińskiej o tym się nie mówi, że tak naprawdę to w latach 30. A chyba najbardziej 30. 30., może początek 40., ale czyli do czasu pokonania Japonii, tak naprawdę były dwa fronty. Jeden front to był front wewnętrzny, Kuomintang przeciwko komunistom, czy komuniści przeciwko Kuomintangowi, a drugi front to był zewnętrzny, czyli te obydwie frakcje, ale nie połączone, te obydwie armie, a przeciwko Japończykom. Tylko że podobnie jak w Polsce, ten opór wewnętrzny niczego nie zmienił. Tak naprawdę, podobnie jak w Polsce, to Rusy zdecydowali, to Armia Czerwona swoją masą zdecydowała o zamianie jednego opresora, agresora na drugiego. Tak w Chinach to Japończycy decydowali o wszystkim. To oni decydowali, oni rozdawali karty. Oczywiście proszę nie zapomnieć o tym, że wchodząc bardziej w niuanse tamtego okresu, ja nie jestem specjalistą tamtych czasów, nie fascynują mnie tamten czas. Natomiast wiem o tym, że na przykład Kuomintang cały czas był zaopatrywany zarówno przez Rosję, jak i przez Stany Zjednoczone. Tak, to Kuomintang był tą frakcją, tą armią, to on miał armię, która była zaopatrywana z obydwu stron. Zarówno z Rosji, jak i ze Stanów Zjednoczonych. I to do końca, czyli do 1949 roku. Jak się ma to do uwielbienia Stalina przez Mao, to już trzeba by zapytać Mao. Tak, proszę Państwa, ja staram się Państwu tak bardzo, bardzo w telegraficznym skrócie przekazać to, co powinniście wiedzieć na ten temat. Sugeruję tym, którzy lubią historię, lubią się w niej nurzać, a historia jest matką współczesności, więc warto, a żebyście zapoznali z tym czasem, a właśnie od 1931 roku, jak to wyglądała naprawdę sytuacja militarna w Chinach. Więc mówienie, i tu już reasumuję, więc mówienie o tym przez współczesnych Chińczyków, przez współczesnych propagandystów chińskich, że Armia Czerwona, chińska Armia Czerwona wyrzuciła Japończyków z Chin, to jest niestety po prostu kłamstwo. Dobrze. A to tyle. Zapraszam Państwa do drugiej części. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.